Jej ślepia wciąż mnie prześladują. Wszystko zaczęło się od splotu kilku nieszczęść. Pierwsze z nich wydarzyło się wtedy, gdy na zakupach w księgarni wpadliśmy na siebie ze Stefanem. To był mój stary znajomy z czasów liceum. Byliśmy w równoległych klasach, mijaliśmy się na korytarzach, parokrotnie na wspólnych domówkach wymieniliśmy ze sobą parę zdań. Ale nie da się powiedzieć, aby łączyło nas wtedy jakieś silne koleżeństwo. Mimo to, i w tym tkwiło drugie nieszczęście, od słowa do słowa przyszło nam do głowy wyskoczyć w najbliższy weekend na przysłowiowego browara. Trzecie nieszczęście z kolei polegało na tym, że żadnemu z nas w ostatniej chwili nie przyszła do głowy żadna wymówka, aby to spotkanie odwołać, jak to przecież z reguły bywa przy takich nieudanych wypadach po latach. Przy kolejnych kolejkach, bo rzecz jasna na jednym piwie się nie skończyło, wyszło nieszczęście numer 4. Okazało się nagle, jak wiele ze sobą mieliśmy wspólnego. Oglądaliśmy podobne filmy, graliśmy w podobne gry na konsolach, słuchaliśmy podobnej muzyki, bawiły nas podobne memy. Ba, spodobała nam się nawet ta sama kelnerka w barze. Jednym słowem, obaj poczuliśmy, jak zupełnym przypadkiem ominęła nas w liceum jakaś wielka życiowa przyjaźń, którą teraz wypadało jak najszybciej nadrobić. I wtedy piąte nieszczęście. Stefan powiedział:
słuchaj no, wujek zapisał mi w spadku fajny domek letniskowy. Niedaleko stąd, nad jeziorem. Zbliżają się wakacje, więc co? Może jakiś wspólny urlopik?
A ja, szóste nieszczęście, uznałem, że nie mam przecież żadnych planów ani towarzyskich zobowiązań, więc dlaczego nie? Ostatnie nieszczęście, siódme, czekało nas dopiero na miejscu. Lipiec, bardzo ciepły, chociaż nieupalny, nadszedł bardzo szybko, a my podjeżdżaliśmy samochodem pod domek.
No, no, to żaden domek, ale pełnoprawna rezydencja.
Rekonesans wnętrza tylko potwierdził mój pierwotny osąd. Dom miał wydzieloną sypialnię, pokój dzienny, kuchenny, aneks z porządnym stołem do spożywania posiłków. Ogólnie rzecz biorąc, w kwestii standardów, bił na głowę nie jeden owoc pracy miejskiej deweloperki z rynku, pożal się Boże, pierwotnego. A przy okazji, jako drewniana chata, był też pewnie wykonany ze znacznie solidniejszego surowca. Budynek stał tuż nad jeziorem, które w najgłębszym miejscu mogło sięgać jakichś kilkunastu metrów, a tak rozległym, że aby je obejść spacerkiem, potrzebowalibyśmy najmniej 30 lub 40 minut. W połowie drogi między nami a drugim brzegiem wody stał skromny pomost z przycumowaną do niego łódką.
I tamto też jest twoje?
Zapytałem, zaczynając już podejrzewać, czy świętej pamięci hojny wujek oprócz domku nie zapisał koledze również całego jeziora i ziemi aż po horyzont.
Nie. Była przycumowana, odkąd pamiętam. Jakoś tak nikt jej nie ukradł i tak sobie stoi. Kto chce korzystać i popływać, ten korzysta. Można nawet ryby łowić, bo też ich sporo. No ale to może potem. Chodź, pomożesz mi się rozpakować.
Rozpakowywanie nie zajęło nam dużo czasu, ale ponieważ było już późniejsze popołudnie i zmęczyliśmy się nieco samą podróżą, uznaliśmy, że nie chce nam się już zwiedzać okolicy. Rozsiedliśmy się więc na werandzie, a w ruch poszły schłodzone butelki chmielu. Wtedy zobaczyłem te ślepia pierwszy raz. od razu przykuły moją uwagę. Czarny, czworonożny kształt wyłonił się z traw i przyczaił, chwilę nas obserwując. Zwierzak miałknął i postąpił w naszą stronę nieśmiało.
O, kici, kici,
szepnął Stefan i wyciągnął w stronę futrzaka opuszczoną ku ziemi dłoń. Ten podreptał jeszcze bliżej, powąchał, polizał, a w końcu łaskawie dał się pogłaskać pod brodą.
Stary znajomy?
Znajoma.
Ach, tak jakby. Kiedy tu byłem ostatnim razem, też się krzątała. Sam nie wiem, czy bezdomna, czy po prostu przychodzi sobie od sąsiadów.
No, jak na bezdomną, to jest dość zadbana.
Jej czarny grzbiet przyjemnie lśnił w słońcu, a łapki i pierś były tak śnieżno-białe, że zwierzak jak w banku miałby zapewniony tytuł pracownika roku w każdej szanującej się pralni.
Wiesz, koty z reguły są zadbane. Wielkie mi co?
Wzruszył ramionami Stefan, gdy kot już ładował mu się na kolana. Ostatecznie kotka, nazywana przez Stefana Ludką, spędziła z nami cały wieczór. Chociaż należałoby raczej powiedzieć, że spędziła ten wieczór ze Stefanem, wciąż się do niego łasząc i wystawiając brzuch. Nie przeszkadzało mi to. Nie to, żebym jakoś nie lubił kotów. Po prostu nigdy nie miałem wielkiego serca do zwierząt. Sama Ludka też zdawała się to zrozumieć, bo pomijając kilka przelotnych spojrzeń, nie zaszczycała mnie nawet cieniem uwagi. A mówią, że koty przychodzą w pierwszej kolejności do tych, którzy tego nie chcą. Mimo wszystko coś wtedy mnie niepokoiło w tym kocim spojrzeniu. Wiadomo, że nie są to głupie stworzenia, ale ona... W jej mimice było coś zaskakującego jak na zwierzę. Coś niemal samoświadomego. Jakby doskonale rozumiała, o czym mówimy. Byłbym niemal w stanie przysiąc, że szczególnie przystrzygła uszami na wieść, że zostajemy tutaj na dłużej. A Stefan tak naprawdę nie zna nikogo w okolicy.
Bystry zwierzak,
powiedział kumpel, kiedy zwróciłem mu na to uwagę. O tak, miał się okazać jeszcze bystrzejszy, niż mogłem sądzić. Ani się obejrzeliśmy, a przyszła północ. Ludka jak na komendę zeskoczyła z kolan Stefana i powędrowała ku trawom, z których do nas przybyła. My tymczasem zabraliśmy się do środka i odpaliliśmy na zawieszonym na ścianie telewizorze losowo wybrany serial. Poszło jeszcze kilka browarów. Były też szlugi, zioło. Jednym słowem wszystko, czego nie powinno zabraknąć przy dobrej, acz kulturalnej zabawie. Ubawiony, stopniowo odpływałem w sen. Obudziło mnie skrobanie od drzwi, w akompaniamencie miauczenia. Ledwie ogarniając, co się wokół dzieje, wstałem z kanapy, na której spałem tej nocy. Stanowczo odmawiałem zresztą Stefanowi, który chciał mi odstąpić swoje jednoosobowe łóżko.
Daj spokój. Ta kanapa jest i tak wygodniejsza od tego, co ja mam w domu.
Tak mu wtedy mówiłem. Planowałem zrobić sobie porządną kawę, ale pomiałkiwanie zza drzwi stało się na tyle uciążliwe, że nastawiłem tylko wodę w czajniku i ruszyłem na spotkanie z czworonogiem.
Już idę, Marudo, idę. No, witam rozmowną sąsiadkę w ten pięknie zaczynający się... Hej!
Ludka przycisnęła się przez próg z zaskakującą prędkością, taszcząc ze sobą w pysku coś pokrytego piórami. Byłem wciąż zbyt zaspany, żeby wtedy jeszcze ogarnąć, co to w ogóle jest. Dopiero gdy wszedłem za kotką do kuchni, mogłem się przyjrzeć temu czemuś bliżej. Na przypominających szachownice kafelkach leżał dopiero co zaduszony, dorosły bażant. Stefan zareagował na tę wieść z o wiele większym entuzjazmem, niż mogłem się spodziewać.
O, takie są kotki. Jak już sobie cię upatrzą, to muszą się tobą opiekować. No, łowne są jak cholera, bo w końcu polują nie tylko dla siebie.
No, dobra, dobra. To bardzo miłe, ale niech jednak zabiera tego ptaszora i zje go gdzieś po drodze.
No co ty, żartujesz sobie? Przecież się obrazi, jak ją z tym wygonisz.
A poza tym, kiedy ostatnio jadłeś jakiś drób inny od indyka albo kury? Przede wszystkim po dzisiejszym wydarzeniu. Perspektywa obrażonej Ludki, choćby i na amen, jakoś tak szczególnie mnie nie przerażała. Bardziej jednak niż to potrzebowałem kilku sekund, żeby przeprocesować i zrozumieć, co Stefan mi właśnie powiedział.
Ty chyba nie mówisz poważnie. Mówię. A co? Dzisiaj na obiad pieczony bażant.
Brytwankę i zestaw przypraw wyciągał w takim tempie, jakby planował zaserwować ten obiad jeszcze przed południem.
Ach, czy ciebie to nie brzydzi jakoś? A co mam nie brzydzić? Ciebie pewnie nie brzydzi, jak kupujesz w sklepie wybijane masowo i szprycowane hormonami kurczaki. A ten bażancik to miał chociaż kawał pięknego życia na wolności i śmierć zgodną z prawami natury.
A co jeśli był na coś, nie wiem, chory?
Chory. Kręcisz nosem jak najgorszy mieszczuch. Opowiadałem ci, jak jeden znajomy upolował kiedyś w parku nocą kaczkę? Wziął kromkę chleba na przynętę. Zarzucił wędką, złowił ją i przetrącił kark. Żebyś widział, jak popierdalaliśmy wtedy przez uliczki, żeby nas tylko psiarnia nie zobaczyła. Też miałem jakieś opory na początku, ale mówię ci, stary, to był najlepszy, najsmaczniejszy rosół, jaki w życiu jadłem. A w ogóle znam świetny przepis na bażanta w limonkach. Weź już, nie marudź, tylko skocz do marketu po owoce, a ja przez ten czas oskubię tego bydlaka.
Machnąłem w końcu ręką i pojechałem. Ale oprócz zakupu limonek nie omieszkałem odwiedzić pobliskiego bistro i nałożyć sobie panierowanych polędwiczek kurczaka aż po brzegi papierowego talerza.
Dziękuję, dla mnie to wszystko. Mam tylko nadzieję, że były szprycowane hormonami od rana do zmierzchu.
Zagadnąłem nabijającą mi paragon sprzedawczynię. Od razu wywnioskowałem z jej spojrzenia, że chyba nie podziela mojego zamiłowania do czarnego humoru. Tak czy inaczej, muszę przyznać, że polędwiczki były wcale niezłe, a panierka prawie że skutecznie symulowała tę znaną z mojego ulubionego fast fooda specjalizującego się w drobiu. Utwierdziłem się w słuszności swojego wyboru, tym bardziej, kiedy przy sąsiednim stoliku grupa chłopaków, na oko ledwie po dwudziestce, była wyraźnie niezadowolona z farszu mięsnych pierogów, które zamówili.
O Jezu! To jest chyba ten słynny pies trzeciej kategorii.
No, i to zmielony razem z budą.
I z kotem.
Ten żarcik nie przypadł ogólnej wesołości. Przeciwnie. Cała grupa spojrzała na żartownisia z wyrzutem, jakby co najmniej strzelił siarczystego bąka w towarzystwie. On sam zresztą również się zmieszał i spuścił głowę.
Dobra, sorry, nie chciałem. Weź ty następnym razem pomyśl, zanim coś pierdolniesz.
Ofuknął go chłopak siedzący naprzeciwko i zdzielił przez łeb plastikową łyżką. Czasami sobie myślę o tym, że być może gdybym ich zagadnął, dopytał, skąd taka powszechna wrażliwość na punkcie kotów, albo przynajmniej napomknął o tamtej rozmowie Stefanowi, ostrzegł go. Ale nie. To głupie złudzenie. Nic by sobie nie zrobił. Na miejscu Stefana też bym się nie przejął. Nie zmienia to faktu, że wtedy jeszcze nie było za późno.
Dobra. Twoja strata, nie chcesz to nie.
Kumpel w końcu odpuścił, gdy jego piąta próba namówienia mnie choćby kawałek bażanta spełzła na niczym. Muszę przyznać, że sam zapach mógł mnie skusić, gdybym nie był faktycznie napchany do granic możliwości. Sam Stefan zresztą nieszczególnie zdawał się przejmować moim brakiem apetytu. Przeciwnie, opierdolił całego bażanta, zanim zdążyłem zapytać, gdzie dzisiaj wyskoczymy po obiedzie. Ludka przyczajona pod stołem obserwowała go bacznie, ale nie żebrała za kęskami ani nawet niedogryzioną kostką. Dzisiaj wiem, że ona już czekała na lepszą, bardziej obfitą ucztę. Tamtej nocy miałem sen. Śniłem, że siedzę przed telewizorem i oglądam, jak Stefan w pełnym kucharskim rynsztunku prowadzi w towarzystwie Ludki program kulinarny. Zagaduje wesoło publiczność i miesza w garach z pasją, której nie powstydziłby się nawet sam Robert Makłowicz. Prawdziwe show dla całej rodziny i gwarancja dobrej zabawy. Śmiałem się setnie. Przynajmniej do momentu, gdy Stefan wyciągnął lewą dłoń nad gar i zamachnął się na nią tasakiem. Dochodziła 14, kiedy poderwałem się z łóżka i tak jak wczoraj powitało mnie to irytujące skrobanie o drzwi z serią odgłosów, o które nie podejrzewałbym nawet najbardziej rozgadanego, upierdliwego kota. Położyłem się na brzuchu i zakryłem głowę poduszką, ale pomiałkiwanie jeszcze tylko nabrało na sile. Jakby doskonale wiedziała, że próbuję ją ignorować. W końcu wygrała. Siłując się z pragnieniem skręcenia naszej czworonożnej znajomej karku, uchyliłem drzwi i wyjrzałem za próg.
Ach, i co tym razem? Przyniosłaś nam jakiegoś koguta, czy... Ja pierdolę!
Zamurowało mnie. Tym razem przed progiem leżał już nie jeden, nie dwa i nawet nie trzy, ale prawie że cały pagórek ptactwa najróżniejszego rodzaju, spośród którego mogłem rozpoznać kuropatwy, dzikie gęsi, perliczki, a nawet gołębie i wrony. Ludka, jakby z poczuciem godnie spełnionego obowiązku myśliwej, siedziała na zadzie i dokładnie wylizywała się na brzuchu. Usłyszałem za sobą pełen uznania gwizd Stefana.
Ja cię kręcę!
Czy ona chce nas utuczyć, czy jak?
Zamrugałem, bo mogłem wręcz przysiąc, że wyszedł z łóżka wyraźnie bardziej pucołowaty, niż się położył. Ale jakim niby cudem miałby przybrać na wadze w dosłownie jeden dzień, zwłaszcza, że nie pamiętałem, żeby jadł wczoraj cokolwiek poważniejszego, oprócz tamtego cholernego bażanta. Stefan chwycił Ludkę w ramiona, okręcił nią w powietrzu, ucałował w głowę i delikatnie położył na podłodze salonu. Ta niezmieszana przez moment nie przerywała ceremonii osobistej higieny, tym razem wylizując sobie łapki.
No, niech zgadnę. Znowu mam skoczyć po limonki?
Ach, głupstwo. Dobre mięso wystarczy nieco osolić, a i tak będzie przepyszne. Nie wiesz? No co tak stoisz? Pomóż mi lepiej.
Faktycznie. Tego dnia Stefan nie przykładał się tak bardzo do przygotowania drobiu, a na wrzuconej do pieca, ledwie co osolonej kuropatwie, ostały się jeszcze gdzieniegdzie pojedyncze, niewyrwane piórka. Siadł naprzeciw piekarnika i obserwował w milczeniu wypiek, opierając się łokciami o tył krzesła.
No, mamy jakieś 3-4 kwadranse. Może chcesz przez ten czas pograć w coś na
teraz? Nie, czy... nie przeszkadzaj, bo się przypali.
Stefan skutecznie odebrał mi jakąkolwiek ochotę na rozmowy. Nie minął nawet kwadrans, gdy kumpel gorączkowo wyłączył piekarnik i jakimś cudem w ogóle nie patrząc, wyciągnął brytwankę z ledwie tylko podpieczonym ptakiem. Kuropatwa nie była nawet sensownie zarumieniona. Stefan z równą niedbałością cisnął ją na blat stołu i jednym cięciem tasaka odrąbał całe udo. Nie ukrywam, że poczułem pewną ulgę, że tym razem nie nalegał, abym poczęstował się półsurową zdobyczą ludki. Z drugiej strony zacząłem się zastanawiać, gdzie on niby nabrał takiej wprawy, że mógł bez większego trudu ogryzać nadal różowe płaty mięsa i je przełykać jeden po drugim.
Niech tam. Zupełnie przypalone.
Westchnął w końcu wyraźnie rozczarowany Stefan i cisnął ku mnie nadgryzione udo. Wzdrygnąłem się, gdy kawałek przeturlał się przez cały blat i mało co nie wypadł mi na spodnie.
Możesz sobie dojeść jak chcesz, ale jednak co świeże to najlepsze.
Chwycił z kuchennego blatu w ogóle nieoskubaną jeszcze kurę i wyrwał jej skrzydło z taką łatwością, jakby ułamywał kawałek czekolady. Na początku mnie to wystraszyło, ale lęk szybko ustąpił miejsca obrzydzeniu, gdy widziałem, jak Stefan pochłania kurę, nie przejmując się nawet wyrywaniem pierza, a kości, mięso, pióra, to wszystko zaczęło się mielić w jego paszczy, jak w jakiejś potwornej zgniatarce.
Wiesz co? Chyba zostawiłem żelazko na jeziorze. To znaczy, przejdę się trochę, wiesz, dobrze mi to zrobi.
Stefan nawet nie zaszczycił mnie spojrzeniem. Mignęło mi jeszcze przed oczami, jak wgryza się w szyję kury i połyka jej cały łeb. Aż odwróciłem się na pięcie i wymaszerowałem z kuchni, tłumiąc wymiotny odruch. W salonie minąłem się z Ludką. Siedziała na kanapie jak cholerny sfinks i taksowała mnie spojrzeniem. Tym razem jednak nie była sama. Tuż obok niej, na kanapie kręciły się we wszystkie możliwe strony trzy puchate kulki kociąt. Chciałem już coś na to powiedzieć, gdy z kuchni dobiegł mnie dźwięk kolejnego wyłamywania kości, ciamkania i przełykania, aż znów mnie wzdrygnęło i wybiegłem, ledwie nie potykając się o ostatnie, pozostałe przed progiem ptasie trupy. Miałem za sobą już 3/4 drogi między jednym a drugim brzegiem jeziora, jak w końcu zdążyłem nieco ochłonąć. Ochłonąć i przy okazji zdać sobie sprawę, jaką głupotę zrobiłem, zostawiając Stefana w pojedynkę, gdy ten jak w transie wpierdalał, jak gdyby nigdy nic, ptaszory z całymi szkieletami. Przecież on się do diabła zaraz tam udławi. Trzeba było dzwonić na pogotowie, ale oczywiście okazało się, że komórkę zostawiłem w domu. Wtedy zobaczyłem faceta około 50. Kąpał się w jeziorze.
Przepraszam.
Przepraszam, nie ma pan może telefonu? Trzeba zadzwonić po karetkę.
Panu również dzień dobry.
Mężczyzna ewidentnie był z tych, którzy alergicznie reagują na sytuacje, gdy młodsi nie zachowują się według wszystkich możliwych zasad Kinderstuby.
Nie. Nie noszę ze sobą nigdy żadnych telefonów.
A co się takiego stało?
To znaczy, chciałem opowiedzieć całą historię, ale ugryzłem się w język. Nie tylko dlatego, że poczułem pewną absurdalność w tym, że miałbym opowiadać nieznajomemu o tym, jak mój kumpel dopiero co postradał zmysły i połyka w całości gołębie. Również dlatego, że czułem, że czas goni.
To znaczy, obawiam się, że kolega się zadławił i...
Nie dokończyłem, bo od razu zauważyłem, jak starszy wychodzi bez zwłoki z jeziora i chwyta w całości poskładany w kostkę zestaw ubrania, zerkając co rusz ku chacie, w której spędzaliśmy ze Stefanem urlop. Trwało to może sekundę, ale byłem pewien, że jego twarz zastygła w przestrachu. Uniósł dłoń, jakby chciał przerwać mi wywód i zaczął gadać o tym, że zaraz wróci do domu i zadzwoni na pogotowie, że mieszka niedaleko, a ja przez ten czas mam wrócić do przyjaciela i się nim zająć. ale mówił to jak zły aktor bez przekonania, a ja nie uwierzyłem mu nawet przez chwilę. Sam musiał to szybko zrozumieć, gdyż w końcu zamilkł i przystanął, praktycznie odwrócony do mnie tyłem.
Czy ty... Czy myślisz, że też mogłeś się czymś zadławić?
Zapytał ciężko. Tak, jakby już samym tym pytaniem złamał jakiś niepisany zakaz, za co mogłaby grozić mu surowa kara.
Nie, ja na pewno nie. Nie przełknąłem ani kęsa.
Odpowiedziałem i byłbym w stanie przysiąc, że on wtedy nieco opromieniał.
Dobrze. To bardzo dobrze. Niczego nie dotykaj, rozumiesz? Najlepiej tam w ogóle nie wracaj.
Wyszeptał i pobiegł w stronę szosy. Nawet nie odprowadziłem go spojrzeniem. Zobaczyłem dość, żeby zrozumieć, że on się czegoś niesamowicie bał. A ja przez to zacząłem bać się razem z nim. Całe moje pragnienie powrotu do chaty i ratunku Stefana ustąpiło, a na jego miejscu pojawił się dojmujący, niemal pierwotny lęk. Mało tego, rozejrzałem się wokół i zdałem sobie sprawę, że, zwłaszcza jak na sam środek lipca, podejrzanie szybko zaczął zapadać wieczór. Kiedy wybiegałem z domu, nie mogło być później niż około 15:00. W tym momencie drewniany budynek, w którym zostawiłem Stefana, ponuro ciemniał na tle makabrycznego, niemal krwawego nieba. Sama myśl o tym, że mógłbym postąpić choćby o jeden krok ku tamtej chacie, odbierała mi siłę i napełniała wstrętem. I wtedy, w nagłym momencie klarowności, myśląc o mojej rozmowie z 50-latkiem, przypomniałem sobie od razu o chłopakach, których podsłuchałem poprzedniego dnia. A potem o słowach zarówno swoich własnych, jak i Stefana.
Czy ona chce nas utuczyć? Kotki są łowne jak cholera. W końcu nie polują tylko dla siebie.
I jeszcze o tamtych trzech kociakach, które pojawiły się nagle i nie wiadomo skąd. I wtedy zrozumiałem. A niewiele brakowało, ażbym się nad tym wszystkim smutno roześmiał. I ruszyłem w drogę powrotną. Napotkałem ją. Stała na środku pomostu, podobna do szachowej figury na czerwonym tle. Nieruchoma, nawet na cal. Nie wydała ani jednego dźwięku. Tylko wpatrywała się we mnie tymi ślepiami, pełnymi pogardy i głodu, które może żywić tylko drapieżnik do ofiary. Poczułem wręcz, jakbym z każdą sekundą tego spojrzenia malał, aż stałem przed nią nie większy od myszy, którą ona miałaby w końcu rozszarpać po długiej, okrutnej zabawie, której koty uwielbiają się oddawać podczas polowań. W końcu nie wytrzymałem tego spojrzenia i spuściłem wzrok prosto na jezioro. Widok spokojnej tafli, w której odbijało się niebo, od razu jakby ukołysał mnie i uspokoił, aż poczułem dziwne, kuszące pragnienie. Mógłbym zanurzyć się w tej wodzie i nigdy nie wrócić. Mógłbym się utopić, a wszystkie strachy odeszłyby jak ręką odjął. Nie mogłem powstrzymać się od marzenia, jak schodzę na samo dno i rozkładam się niczym do snu. A wtedy, gdy już leżę na wznak, jakaś siła przygważdża mnie na podobieństwo miażdżącego płuca młyńskiego kamienia, a ja mogę już tylko żałośnie podrygiwać kończynami, niczym przewrócony na grzbiet żółk. Siłą woli, o którą nigdy bym wcześniej nie mógł samego siebie podejrzewać, oderwałem wzrok od tafli i ponownie spojrzałem prosto na tę istotę. a wtedy ona jakby wyszeptała, a raczej wyżłobiła mi się samą myślą wewnątrz czaszki. Jest mój. On już mój. Mój łup. Mój teren. Precz. Precz, bo pożre i ciebie. O nie. Nie. Nie możesz mnie pożreć. Nie możesz pożreć nikogo, kogo najpierw nie nakarmisz, prawda?
Wynoś się, łysa małpa. Wstrętna, tępa, łysa małpa. Wynoś się.
Ty się wynoś. Chwyciłem za kamień i cisnąłem nim w tę obrzydliwą parodię kota. Uchyliła się przed ciosem, skacząc ku wodzie, a ja przez ułamek sekundy mogłem żywić nadzieję, że ta pogrąży ją na wieczność. Ale istota, znanym sobie tylko sposobem, jakby nie ważyła więcej od pyłku, czmychnęła przez powierzchnię jeziora ku domowi, zostawiając za sobą jedynie nikłe, koliste ślady na tafli i przeciągły, wysoki skowyt, który wtedy wydał mi się czymś na kształt szyderczego śmiechu. Poczułem, jak ulatniają się ze mnie resztki sił. Upadłem na ziemię, kryjąc twarz w zaciśniętych pięściach i głośno zaukałem bez łez. Myśl, z którą chciałem jeszcze walczyć, zaczęła się klarować z porażającą pewnością. Nie uratuję już Stefana. Nikt mi nie pomoże. Czymkolwiek była ta istota, okoliczni mieszkańcy musieli ją znać aż za dobrze. Od jak dawna musiała nawiedzać te rejony? Ilu ludzi już zabiła? Jakie historie się z nią wiążą? Tego nie mogłem wiedzieć. Ale w zupełności wystarczyło mi wiedzieć, że w okolicy drżano na samo o niej wspomnienie, bym zdał sobie sprawę, że przeciwko niej jestem w tym momencie zupełnie sam. I wtedy, gdy próbowałem wstać, coś zagrzechotało w kieszeni moich szortów. To były kluczyki do auta. Coś nagle otrzeźwiło mnie w świadomości, że wciąż je ze sobą miałem. Uniosłem oczy i spojrzałem na budynek. Samochód stał zaparkowany niedaleko, a ja miałbym do najbliższej stacji nie więcej niż kilka minut drogi w jedną stronę. Wróciłem uzbrojony, z kanistrem benzyny. Po trzech głębokich wdechach udało mi się zmusić samego siebie do przekroczenia progu domu. Ciemności wnętrza nie rozpraszało nic oprócz jedynej lampy na suficie w kuchni, gdzie przy stole, na odłamkach i drzazgach po połamanym krześle, rozsiadł się jakiś zwalisty kształt. Wkroczyłem w głąb chaty, niemal brodząc w walających się wszędzie resztkach po jedzeniu. Zbliżyłem się, aż mogłem być pewny, że patrzę właśnie na Stefana. Przypominał już bardziej pokaźnych kształtów morsa niż człowieka. Spod rozerwanych dawno strzępków ubrań wyłaniało się nagie ciało, tak lśniące od potu, jakby go ktoś dopiero co wykąpał w całym garze oliwy. Z przekrwionych niemal, rozsadzających czaszkę oczu ciekły łzy. Opuchnięte gardło poruszało się w górę i w dół, a wargi zadrgały, jakby próbował coś powiedzieć. Potężne ramiona uniosły się o kilka centymetrów i opadły, aż było dla mnie jasne, że ciążą mu zbyt bardzo, aby nimi ruszać. Jedynie jego nogi zdawały się skurczyć i teraz były jakby dziecięce i ginęły w nabrzmiałym tułowiu. Widok wstrząsnął mną tak mocno, aż byłem w stanie usłyszeć bicie własnego serca. Rankiem wydawało mi się, że starczył jeden bażant od ludki, aby mój przyjaciel zaczynał nabierać tuszy. Teraz mogłem się przekonać, że moja intuicja była słuszna. Pokarm, który dostawał od tego czarta w kociej skórze, musiał rządzić się w przedziwny sposób własnymi prawami przemiany materii, niezależnymi od naturalnego ludzkiego metabolizmu. Wystarczyło rozejrzeć się wokół, na podłogę, która przemieniła się w upiorne wysypisko niedojedzonych skrzydeł, nóżek, łbów, aby domyślić się, że dzisiejsza uczta Stefana nie zakończyła się tylko na kilkunastu ptakach, które Ludka wcześniej przyniosła. Obszedłem go z lewej strony, kierując się ku lodówce. Wyciągnąłem w jego stronę lewą dłoń.
Stefan. Spokojnie, zadzwoniłem po karetkę. Zaraz przyjedzie pomoc. Wszystko będzie dobrze.
Dyszał chrapliwie i wpatrywał się we mnie. Nie byłem w stanie stwierdzić, czy pomimo swojej groteskowej przemiany zachował dotychczasową świadomość i był mnie w stanie rozpoznać. Jakaś część mnie wtedy wolała jednak, żeby tak nie było. Na jakimś poziomie chciałem wierzyć w to, że wskutek jakichś czarów kociej poczwary, ponieważ tego, co zobaczyłem, nie byłem w stanie inaczej nazwać niż rodzajem czarnej magii, Stefan naprawdę oszalał albo ogłupiał. Fakt, że zdawałby sobie sprawę z tego, co planowałem zrobić, byłby dla mnie tylko bardziej przybijający. Otworzyłem kanister i już miałem wylać jego zawartość na błyszczące ciało Stefana, gdy z kąta kuchennego aneksu dobiegł mnie odgłos przypominający głuchy, delikatny warkot. Dopiero kiedy zerknąłem za źródłem dźwięku, a moim oczom ukazała się gromada pobłyskujących w półmroku małych ślepi, zrozumiałem, że jest to zbiorowy pomruk czegoś, co przybrało formę gromady kociąt. Dzieci Ludki, pomyślałem w przestrachu, wycofując się gwałtownie do salonu. Kilkanaście cieni wysunęło się z kąta w stronę Stefana. Z początku jakby nieśmiało, jednak coraz odważniej zaczęły go otaczać, obwąchiwać. Część wskoczyła na blat. Widziałem, jak fałdy kolegi unoszą się i opadają w takt coraz szybszego oddechu, a gałki oczne nerwowo wywracają się we wszystkich możliwych kierunkach. W końcu jeden z kociaków, chyba najmniejszy z całej gromady, wskoczył na ofiarę. Wbił się pazurami w pierś, wspiął na wysokość twarzy i wgryzł się jak pirania w jej lewe ucho. Reszta małych potworów, jak na komendę, ruszyła za tym przykładem, podgryzając Stefana w brzuch, ramiona, stopy. Z nabrzmiałego gardła człowieka wydarł się zniekształcony krzyk, a mnie zmroziło, gdy zrozumiałem, że bardziej przypomina on odgłos ptasi niż ludzki. Tłusty kolos próbował przez pewien czas walczyć i zrzucić z siebie żarłoczne istoty, jednak uginając się pod własnym ciężarem, mógł pozwolić sobie tylko na kilka niezdarnych, galaretowatych ruchów. W prawo, w lewo, w przód. W końcu zdołał wychylić się na tyle, że pociągnął całego siebie w tył i runął na ziemię, przygniatając ze 2-3 kocięta, które wspinały mu się właśnie na plecy.
Niech on sobie roztrzaska czaszkę, błagam. Niech złamie sobie kark. Albo niech chociaż dostanie zawału pod wpływem szoku. Niech to się już w końcu skończy. Ale się nie skończyło. Stefan dyszał, kwiczał i żył dalej, gdy jego ciało zdawał się stopniowo zakrywać wielobarwny, ruchomy dywan z sierści. Krwiożercza zgraja nie przerywała uczty, nawet gdy zacząłem wylewać na nie i na pożeranego przez nie Stefana benzynę. Co więcej, Zobaczyłem, jak te, które znalazły się pod wielkoludem w trakcie jego upadku, zaczynają zwolna wypełzać, a potem w takt nieprzyjemnie chrupiących, jak przy nastawianiu kości, powstawać i odzyskiwać swój poprzedni kształt. Nie przejęły się nawet wtedy, gdy chwyciłem w dłonie opróżniony z ostatniej kropli kanister i jednym zdecydowanym ciosem zdzieliłem przyjaciela w skroń. Zamilkł dokładnie w momencie, gdy żarówka lampki przepaliła się i zgasła. Odetchnąłem. Chwyciłem za wystający dotąd z mojej tylnej kieszeni najtańszy znaleziony na stacji dezodorant i wyciągnąłem go przed siebie. W drugiej dłoni już miałem zapalniczkę. Zaraz potem kotłująca się góra futra, tłuszczu i mięsa zapłonęła. Kociaki przerwały ucztę i rozbiegły się po domu. Posłałem jeszcze jedną salwę ognia na martwe już ciało przyjaciela. Uśmiechnąłem się w ponurym triumfie. Zrobiłem, co mogłem. Pora uciekać. Chciałem wybiec na zewnątrz, lecz ona stała na progu, tarasując mi przejście. Rozwarła pysk szeroko jak aligator i wydała z siebie ponownie ten koszmarny, szyderczy skowyt, który usłyszałem wcześniej na pomoście. Ale nie to przestraszyło mnie najbardziej. Spod kłów, podobnych już raczej do fiszbinów wieloryba niż kocich zębów, nie wyjrzała czerwień języka i gęby, lecz czarna pustka. Zdrętwiałem, a świat wokół jakby zgasł i przycichł. Sam nie jestem pewien, czy to ciemność ogarnęła wnętrze domu, czy to mnie pociągnęła do środka paszczy. Ale zaraz potem nie mogłem oprzeć się wrażeniu, że spod tej otchłani, cięższej od wszystkich oceanów i chłodniejszej od kosmicznej próżni, zaczynają wyłaniać się wielkie, trupio-zielone oczy, w odbiciu których zacząłem dostrzegać czyjąś przerażoną, tylko z grubsza podobną do ludzkiej twarz. Zobaczyłem samego siebie, zobaczyłem swój strach, ale w tym strachu wciąż tliła się chęć przetrwania. Dzisiaj myślę, że chyba tylko to mnie wtedy wybudziło. Sama się pierdol! Wystrzeliłem przed siebie płomieniem. Nie pamiętam dokładnie, co się działo dalej. Tylko moment, gdy na nowo ocknąłem się wewnątrz domu i kilka pojedynczych obrazów, kiedy na oślep podpalam zasłony, kanapę, kołdrę w sypialni. Gdy chwytam walające się tu i ówdzie butelki z resztkami alkoholi i ciskam nimi w kolejne ogniska. A potem to, że wybiegam ze środka, wsiadam do samochodu i jakimś cudem nie rozbijam się na pierwszym lepszym zakręcie. I jeszcze ten skowyt, który prześladuje mnie przez długi, bardzo długi czas jazdy. Jakby ta maszkara wisiała mi prosto nad uchem. Minęło 10 lat, a ja dalej mam przed sobą tamte ślepia. Dalej od tamtych wydarzeń nie jestem w stanie zmusić się na choćby kęs drobiu. Dalej nie potrafię opanować nagłych ataków paniki, kiedy zobaczę kota na mieście albo w domu u kogoś ze znajomych. Zresztą znajomych mam jakby mniej. Tabletki, które zapisują mi lekarze, pozwalają mi usnąć, ale i to nie przynosi mi prawdziwej ulgi. Kiedy śnię, znów jestem w tamtym ogarniętym półmrokiem domu. Stefan znów płonie. Czworonożna istota znów rozwiera ku mnie paszczę, w której czai się nicość. Wiem, że to coś dalej żyje. I być może wciąż mnie szuka. Z
Scenariusz Mateusz Piotr Woźniak. Czytał Jakub Rutka.